Litvo patrujo mia, simila al sano, vian grandan valoron ekkonas Litvano, vin perdinte, belecon vian mi admiras, vidas gin, kaj priskribas, czar mi heim sopiras. Czy może dalej to będzie za długo czytać całą inwokację, ale to uważam brzmi pięknie. To zostało przetłumaczone przez Antoniego Grabowskiego, który był wielkim przyjacielem Esperanta. Przetłumaczył po mistrzowsku pana Tadeusza, którego z kolei Chińczycy użyli z wersji esperanckiej do tłumaczenia na chiński. Nie tłumaczyli z polskiego, tylko z Esperanta, dlatego że ta kombinacja przyrostków i przedrostków potrafi naprawdę bardzo dokładnie oddać wszelkie stany emocjonalne, wszelkie jakieś te onomatopeje. Naprawdę tymi przerostkami i przyrostkami można bardzo, bardzo dokładnie wszystko to określić. Nazywam się Anna Laskowska. Mieszkam w Krasnystawie, jestem esperantystką z terenu lubelskiego. W Krasnystawie nie ma innych esperantystów oprócz mnie, także ja należę do Stowarzyszenia Esperantystów w Lublinie. Zainteresowałam się esperantem, kiedy chodziłam do szkoły średniej. Ja uczyłam się w Warszawie i kiedyś czekając na autobus do internatu, po prostu zobaczyłam na rogu Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej tablicę należącą do Polskiego Związku Esperantystów, promującą esperanto, zachęcającą do kursu. Po prostu zgłosiłam się na ten kurs, namówiłam jeszcze jedną koleżankę. Zaczęłyśmy się uczyć. To było w trzeciej albo w czwartej klasie technikum. To jest właśnie plakat z imprezy, mojej pierwszej imprezy esperanckiej.
Możemy zobaczyć?
Tak. Ja te plakaty tak tutaj poukładam, bo najnowsze plakaty jeszcze się prostują. To jest rok 1973, jak pan widzi. To już trochę czasu minęło. A to był 18. Ogólnokrajowy Kongres Esperantystów Polskich w Sopocie.
Tutaj jak się do pani wchodzi, to tak książki wiekowe, tak? Tutaj zegar wahadłowy.
To
czy Esperanto też tak można powiedzieć, że pasuje do tego klimatu?
To jest stary dom. Widzi pan, jakie tu są mury. To jest obręb starówki. Ja to się śmieję, że mieszkam troszkę jak w starych zamczysku, dlatego że mam piwnice łukowe, takie jak są rzeczywiście lochy w zamku, dlatego tak to... Ale to ma swoje zalety, bo w lecie jest chłodno, jak się pozamyka, bo te mury wstrzymują ciepło, a w zimie jak się nagrzeje, to znowu nie wypuszczają i też jest dobrze. Także rzeczywiście jest tu książek i starych, no i nowych też, bo zawsze coś się przywozi, troszkę pamiątek esperanckich. No i po prostu jestem z tym związana od lat. Czasem miałam przerwy, no bo tak, przyszło małżeństwo, przyszły dzieci, trzeba się było zajmować, więc wtedy nie jeździłam na jakieś imprezy, ale nigdy nie zerwałam kontaktu, bo zawsze coś prenumerowałam. Jakieś czasopisma, przez długi czas było to Heroldo de Esperanto wydawane we Włoszech, później Pole Esperantisto, no później jakieś inne książki czy gazety, także zawsze z tym miałam jakiś kontakt. To jest też z Sopotu. W tym czasie, w 1973 roku, w Sopocie, w szkole podstawowej numer 8, nauczano esperanta. Wtedy było uczone esperanto w szkołach, oczywiście tylko tam, gdzie ludzie chcieli, gdzie byli esperantyści. To było jako czy koło zainteresowań, czy program taki nadobowiązkowy, ale tam akurat w tamtej szkole w Sopocie było uczone i bywały takie szkoły w Polsce, gdzie esperanto było uczone.
I co tutaj jest napisane?
Alfabet pokazany, a tutaj, że jest to szkoła imienia Jana Matejki w Sopocie. Ta gwiazda esperancka zielona, to jest symbol esperantystów, zielona gwiazda. Zieleń to jest kolor nadziei, espero to jest nadzieja. Esperanto to jest osoba mająca nadzieję. Nawet Ludwik Zamenhof po stworzeniu tego języka na początku przybrał taki pseudonim doktoro Esperanto. Doktoro, bo był lekarzem, okulistą, a esperanto właśnie doktor mający nadzieję. A później po prostu to esperanto już tak przyjęło się jako nazwa języka.
A pani ma nadzieję?
Ja myślę, że wszyscy esperantyści mają tą nadzieję. I przede wszystkim esperanto to jest nie tylko język. Esperanto to jest idea. Dzisiaj dużo się mówi o równości między ludźmi, o równości ras, o równości wyznań. I właśnie esperantyści to mają od zawsze. Nas tego nikt nie uczył, nikt do tego nie zmuszał. Po prostu jeżeli ludzie jadą na kongres międzynarodowy, czy spotykają się, to nieważne, czy on ma po prostu skośne oczy, czy jest jaśniejszy, czy ciemniejszy. Ktokolwiek na taki kongres przyjedzie i bez względu na to, koło kogo ja siedzę, ja się mogę swobodnie odezwać. Wiem, że on mnie zrozumie. On coś powie, wiem, że ja go zrozumie. Rozmawiamy po esperancku, czasem się okazuje, że ten ktoś był Polakiem, dopiero później się okazuje po czasie. No i tutaj właśnie nikt się, bez względu na to, z jakiej kto jest kultury, z jakiej kto jest rasy, z jakiej kto jest religii, Wszyscy po prostu na takim kongresie są jak jedna rodzina i to jest taki no, szczególny etos, który trzeba przeżyć po prostu. To trzeba widzieć, jak przyjeżdża 1500 ludzi, wszyscy po prostu rozmawiają, jakby się znali od dawna, do każdego się można zwrócić. To jest takie przeżycie, naprawdę wtedy się widzi wartość tego języka.
Kial Teodoro respondis, ke estas ne nur unu, tiam automobilo, sed centoj da ili.
Li veturas en kontraŭa direkto.
Ho jes, ĉar li fakte veturis en kontraŭa direkto. Jes, tio estis li. Alia aŭto, sed li veturis en kontraŭa direkto. Proszę czekać, ja tylko to zadanie domowe napiszę, dobrze? Bo pytałem, czy rozumieją, ale jak nie napiszę, to wiesz, sobie. O, to już jest koniec lekcji. Regula aventurui de la Paggio Sebde Quin. Bona.
Może mi pan powiedzieć w ogóle, która jest godzina teraz?
Teraz jest 10:11. Czy to mam powiedzieć po esperancku?
Nie, która w Chinach była.
W tej chwili, zaraz panu powiem, 16:12. U nas jest 10:12, tam jest 16:12. Maciej Stanisław Zięba. Jestem pracownikiem w tej chwili Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Również pracuję jako wykładowca na Uniwersytecie Cao Zhuang w Chinach. W zasadzie dlatego jestem ponownie pracownikiem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, że z powodu pandemii koronawirusa nie mogłem wrócić do Chin, gdy przyjechałem tutaj na przerwę semestralną w styczniu 2020 roku i okazało się raptem, że jest pandemia. Więc tam oczywiście pandemia zaczęła się wcześniej niżeli u nas, w związku z tym wszystko było zamknięte i nie było możliwości wrócić do Chin. I tak od półtora roku nauczam studentów drogą zdalną przez komputer. Esperanto jest językiem pomocniczym. Taka była jego idea, taka była jego natura. Zamenhof, gdy tworzył ten język pod koniec XIX wieku, tworzył go w tym celu, żeby ludziom łatwiej było się komunikować między sobą, nie za pośrednictwem języków narodowych, gdzie wiadomo, że wtedy zawsze jedna strona jest uprzywilejowana, ta, dla których to jest język ojczysty, a druga nie. On miał ideę, że język sztuczny, międzynarodowy, będzie językiem, który zapewni równość między ludźmi, bo wszyscy będą musieli się go nauczyć jako drugiego. Ale że ma być łatwy i prosty po to, żeby można było łatwo się komunikować. To zdaniem Zamenhofa miało zapewnić ustanie sporów międzynarodowych. Nie doczekał tego, że całkiem niedługo nastąpiła jedna wojna światowa, po tej jednej wojnie światowej druga wojna światowa, a w międzyczasie reżimy, które wywołały tę wojnę, bardzo ostro prześladowały Esperanto. Zarówno Hitler, jak i Stalin uważali Esperanto za zagrożenie dla swoich własnych ideologii. Esperanto rozwija się takimi falami. Ma takie okresy, kiedy jest bardzo popularne i ma okresy, kiedy jest mało popularne. W tej chwili Esperanto jest popularne w Chinach, między innymi dlatego, że ze względów politycznych obecne władze Chin uważają, że Esperanto jest doskonałym narzędziem do propagowania ideologii i kultury chińskiej na całym świecie, bo jest dużo łatwiejsze niż język chiński. Chiński jest trudny, więc za pośrednictwem Esperanta można propagować ideologię i kulturę chińską na całym świecie i oni to bardzo skutecznie robią. Chińskie radio międzynarodowe nadaje przez cały dzień w języku Esperanto.
China Radio Internacja. Parolas en Pekino. Bono vesperon, cari ascoltantoi. Nun ni komencas nian elsendon en Esperanto.
Saludon karaj amikoj, mi estas Lucia kaj kore bonvenigas vin al la programero Ĉina Stilo. Ĉi tie estas bela vilaĝo troviĝanta proksime al la monto Huangshan en Anhui provinco. Ĝi estas perfekta turisma loko por rigardi divajn civilajn domojn loĝadajn de lokanoj jam de jarcentoj.
W związku z tym Chińczycy wspierają nauczanie esperanta u siebie. Dlatego mnie zaproszono tam między innymi. No, nie dlatego, żebym ja był miłośnikiem współczesnej kultury chińskiej, a zwłaszcza ideologii państwa chińskiego, no ale uważam, że można przy okazji inne rzeczy zrobić. Wiadomo, że ta młodzież chińska nic nie jest winna temu, że taki ma rząd, a nie inny, ale no, można im zaszczepić trochę też innej wizji świata i niektórzy z nich trochę więcej świata zobaczą i trochę więcej świata zrozumieją, jeżeli będą tam ludzie inni. Oni naprawdę mają duże trudności z samodzielnym widzeniem świata, więc moje, że tak powiem, lekcje prowadzą nie tylko do nauki języka jako instrumentu kontaktu, ale także do postrzegania świata w inny sposób. Taki jest mój cel.
Można powiedzieć tak, że esperanto to jest język, ale to jest idea. Trudno powiedzieć, że tak, że nauczyć się tylko języka i używać go jak każdego innego języka. Esperanto to tak trochę zobowiązuje właśnie do takiej międzynarodowej przyjaźni. Esperanto jest jak gdyby językiem pomostowym. Esperanto nie walczy na przykład z angielskim. Bardzo się promuje w tej chwili angielski. No i wszyscy się na ten angielski rzucili. I Polacy jak gdyby tak zapomnieli o tym esperancie. On jest bardziej spromowany na Zachodzie, czy na przykład Ameryce Południowej, czy w Azji i w Europie Zachodniej, a Polska tutaj jest właściwie jakby z tyłu. Polacy bardzo się rzucili na angielski, no bo to jest język, dzięki któremu można zarobić. A z kolei esperanto to jest ten język przyjaźni. Wiele osób, które uczyło się esperanta, czy osób z mojego pokolenia, czasem jest zaskoczona, że esperanto jeszcze jest, bo myślą, że taki boom na esperanto, największy popyt i najwięcej ludzi uczących się, to były lata 60., 70. Z chwilą, kiedy na skutek tych prywatyzacji nie było lokali, esperantyści się jak gdyby rozeszli, no nie było nauczania, nie było kursów esperanta i wiele osób myśli, że po prostu już to esperanto całkiem zanikło. I to jest fakt, wiele osób tak uważa. Jeżeli gdzieś nagle jakaś impreza, jakaś wystawa, rozwiesza się jakieś banery, jest esperanta, to podchodzą i mówią, to jeszcze funkcjonuje, to jeszcze jest, ja myślałem, że to dawno zaginęło. I tak samo tutaj nawet ja w rodzinie swojej też, dalszej też czasem, jak słyszeli, ty się esperantem zajmujesz? Ja to o tym kiedyś słyszałam, tam ileś tam jeszcze jak byłam studentką, myślałam, że to już dawno zanikło. I nie wiedzą, ale wiedzą ci, którzy bardziej są może aktywni w internecie, no bo tu się nie da uniknąć, bo rzeczywiście tego esperanta, esperanto jest przecież także i Google, i na Wikipedia, i tu wszędzie jest esperanto. Kiedyś esperantystów było łatwiej policzyć, dlatego że ktoś, kto chciał się uczyć, to przyszedł do jakiegoś klubu, tak jak ja się uczyłam, zapisał się do tego klubu, zapisał się na kurs, zapłacił składkę i do tego związku należał. I wiadomo było, ile tych esperantystów jest. W tej chwili esperantyści są tacy niepoliczalni praktycznie, dlatego że są strony, gdzie można się esperanta uczyć za darmo w internecie. Ktoś się nauczy i tego esperanta sobie używa. I są ludzie, którzy rzeczywiście używają esperanta albo tylko w piśmie, albo w mowie czasem, albo właśnie czy na Facebooku, czy na innych portalach. Nie są nigdzie zarejestrowani i nie wiemy, są czy ich nie ma i ile tych esperantystów jest naprawdę i nikt nie wie. Mówi się teraz, że esperanto zyskało na pandemii, dlatego że ludzie zostali zamknięci w domach, także młodzi. Coś trzeba z tym czasem zrobić, no siedzi w domu, no trzeba się czymś zająć, no więc czym? A może by się jakiegoś nowego języka nauczyć? No szukają, a może by tak esperanta? Chwalona, że łatwiej. Rzeczywiście esperanto można się nauczyć dużo łatwiej niż każdego innego języka. I dużo osób się nauczyło języka. I pojawiają się takie osoby na platformie, gdzie odbywają się te wszystkie spotkania esperanckie. I pojawiają się też młodzi, którzy mówią, nauczyłem się w pandemii esperanta, no bo trzeba się czymś było zająć, siedząc w domu.
Są liczne szkoły podstawowe czy szkoły średnie w różnych krajach rozsiane, które nauczają esperanta jako języka głównego czy dodatkowego. Jest na przykład takie miasto Hildesheim w Niemczech, które ogłosiło, że język esperanto jest drugim językiem urzędowym w tym mieście, prawda? Więc można w tym mieście się wszędzie porozumiewać w języku esperanto. Są liczne spotkania młodzieży czy organizacji międzynarodowych czy krajowych esperanckich pomiędzy sobą, które spotykają się na nurcie międzynarodowym. Prawdę powiedziawszy, moim zdaniem esperanto w tej chwili, w dobie masowego, że tak powiem, ataku ze strony internetu, prawda, YouTube i innych tego typu instytucji, czy Facebook i tak dalej, które głównie się dokonują w języku angielskim, esperanto w tej chwili jest w mocnym odwrocie. nie ma w tej chwili dużej szansy zdobycia dużej ilości swoich nowych zwolenników. Oczywiście i na YouTubie, i na Facebooku są całe serwisy poświęcone wyłącznie Esperantu i które odbywają się w Esperancie. Oczywiście w krajach anglojęzycznych Esperanto również jest, ma swoich zwolenników, ale to są kluby miłośników, pasjonatów tego zagadnienia, a nie są to jakieś ruchy masowe. To znaczy szanse, że Esperanto stanie się kiedykolwiek językiem światowym, czy choćby regionalnej, jak w Unii Europejskiej, przepadły. One kiedyś, powiem, były poważnie brane pod uwagę, zarówno na łonie ONZ-u, UNESCO, czy nawet Parlamentu Europejskiego. Esperanto było brane pod uwagę jako ewentualny język komunikacji, ale ta propozycja upadła i nie jest już kontynuowana i szanse na to są, wydaje mi się, w tej chwili niewielkie.
Mam dwóch synów, których żaden Esperanta nie zna. No jeden w angielskim dobrze, chodził na rozszerzony angielski, no ale on i za granicą jest cały czas i raczej patrzą może troszeczkę pobłażliwie, że ja się tym zajmuję, nie zamierzają się zajmować niestety Esperantem. Mąż ma swoje hobby, inne. Ja mam inne, także każdy ma tutaj swoje hobby i jedno drugiemu nie przeszkadza. Ja myślę, że on też woli, że ja na przykład tutaj rozmawiam ze znajomymi, niż gdybym miała, powiedzmy, te seriale tasiemce oglądać w telewizji. Myślę, że samo widzi, że to jest więcej pożytku w tym. Tak jak mówię, wiele osób myśli, że mu się to po prostu Esperanto nie przyda, że to jest tylko o tak, o do spotkania towarzyskiego, pobawić się, pośmiać, jakoś gdzieś pojechać, coś zwiedzić i tyle wszystkiego. No i nie wiedzą, że jest słownictwo fachowe praktycznie w każdych dziedzinach, że tak jak mówię, czy w medycynie, czy w jakiejś tam inżynierii, czy w budownictwie, czy w kolejarstwie, czy wszędzie, po prostu nie wiedzą o tym. I tutaj tej świadomości nie ma. Jeżeli ktoś kojarzy, że Esperanto jest, to myślą, że to tylko to takiego o, towarzysko turystycznych spotkań.
A pani żyje Esperanto na co dzień?
No na co dzień tak. Ja jestem tutaj sama esperantystką, ale ja rzeczywiście mam kontakt esperancki codziennie poprzez komputer. Jest taka strona tutaj, gdzie jest spis imprez esperanckich, które się odbywają na żywo. I odbywają się prelekcje i nawet dzisiaj też będę miała prelekcję z londyńskiego klubu esperantystów o 8 wieczór. To jest bardzo ciekawy klub, bo ja też pracowałam właśnie za granicą i też to był klub, do którego chodziłam, jak tylko miałam czas, także mam tam dużo znajomych, także tutaj na Zoomie tych znajomych ze swojego klubu spotykam przy okazji. No i zawsze są bardzo ciekawe prelekcje. Teraz są wakacje, więc może troszeczkę ograniczono, ale tak samo spotkania cotygodniowe prowadziła grupa z Sopotu. Też spotykaliśmy się co wtorek, prowadzi grupa Gliwicka, prowadzi co czwartek spotkania. Praktycznie cały czas coś się przewija.
Saluton care, estimatei congressanoi della virtuala congresso. Con grande plezuro ni comenzas nun la ceremonion por fermi la virtualan congresson. Mi esperas che ciui giuis la semainon, estis intensai tagoi, cae por sekvi min en tiu momento mi invitos quelcain homoin, ciui...
Są te spotkania na żywo z ludźmi. Teraz w czasie pandemii niektórzy zamknęli się w domach, nie mają tych kontaktów, a ja cały czas z kimś rozmawiam. Także ja mogę co dzień włączyć i cześć, co o ciebie słychać, jak się czujesz, to później tak włączamy powiedzmy głośniki, bo słuchamy prelekcji, później są tam jakieś pytania, a później prelekcja się skończy, prelegent sobie idzie, wyłącza się, a tam grupa dobrych znajomych zostaje i możemy sobie jeszcze porozmawiać. Także ja dzięki temu nie odczułam tej pandemii i siedzenia w domu. Tak bym to powiedziała. Mnie to w tym bardzo dużo pomogło.
Esperanto pozostanie na pewno, bo jest najbardziej rozwiniętym na świecie językiem sztucznym. Spośród wszystkich różnych propozycji, które były języków sztucznych, które miały cel stworzenia jakiegoś języka międzynarodowego, pomocniczego, Esperanto najlepiej się rozwinęło. Może dlatego, że było najlepiej przygotowane. Zamenhof pracował nad nim przez kilkanaście lat i przede wszystkim najważniejszą rzecz, którą zrobił, to było to, że nie zachował dla siebie praw autorskich. Wszyscy inni, którzy tworzyli sztuczne języki, zaraz sobie zrezerwowali, że tylko oni mogą coś w tym języku zmieniać. Natomiast Zamenhof uznał, że nie, że to jest całkowicie sprzeczne z ideą języka i język powinien być dobrym wspólnym. W związku z tym on od razu na pierwszym kongresie esperantystów przekazał w utworzonej właśnie społeczności esperanckiej, mówi, macie prawo do tego języka, zmieniajcie go tak jak chcecie. Oczywiście są pewne fundamenty, których lepiej nie zmieniajcie, no bo wtedy ten język się będzie bardzo zmieniał, ale do wszystkiego, co uznacie, że jest sensowne, to możecie zmieniać. I dzięki temu ten język rośnie, wzbogaca się o nowe słownictwo i ubogaca się nową literaturą nieustannie. Jest językiem żywym.